supermocne. Inspirujące historie o kobietach, wyborach, spełnianiu marzeń, realizacji i samorealizacji. Na rozmowy z wyjątkowymi kobietami zaprasza Anna Skoczek. Podcast Radia Poznań.
Dzień dobry, dobry wieczór. Witam Państwa w kolejnym programie Supermocne. To program o wyjątkowych kobietach, o ich sukcesach, osobistych drogach na szczyt. I dziś jest z nami Klaudia Adamek. Witaj.
Witam serdecznie.
Klaudia Adamek, czyli sportowiec. Pierwsza jesteś, jeśli chodzi o osiągnięcie i połączenie dwóch największych imprez sportowych. Mówimy tutaj o igrzyskach. Występowałaś już na igrzyskach letnich jako sprinterka i teraz będą igrzyska zimowe, bobsleistka. Gratuluję tobie bardzo tego sukcesu. I chciałabym się dowiedzieć, jak do niego doszło.
Dziękuję bardzo. No, jest to naprawdę duże osiągnięcie. Ja chyba gdzieś dopiero wczoraj sobie to uświadomiłam.
Naprawdę?
Że faktycznie coś takiego zrobiłam, że tak naprawdę można powiedzieć, że stałam się nieśmiertelna.
Jesteś już legendą.
Tak, i to jest dla mnie coś niesamowitego. Ja sobie to dopiero uświadomiłam na ślubowaniu w Polskim Komitecie Olimpijskim.
Tak, bo my się spotykamy na gorąco tutaj, można powiedzieć, dzisiaj, zaraz po złożeniu tej przysięgi. Tak. Jak się czujesz z tym? No bo to jest też ogromne wydarzenie, składanie przysięgi. Ty tą przysięgę składałaś w imieniu wszystkich, całej ekipy, która tam wyjedzie na te igrzyska.
No jestem świeżutko właśnie po ślubowaniu, dlatego te emocje jeszcze są takie dosyć wysokie. Zostałam poproszona, aby odczytać ślubowanie w imieniu wszystkich sportowców jadących na Igrzyska Olimpijskie, więc to było dla mnie ponownie kolejne wyróżnienie, bo pamiętam, jak było ślubowanie do Tokio i wyszła też zawodniczka razem z trenerem i zaczęli czytać to ślubowanie i sobie tak pomyślałam, wtedy mówię, kurczę, ale fajne wyróżnienie. Też chciałabym kiedyś tak wyjść i odczytać to ślubowanie. No i stało się to wczoraj. Co prawda delikatna gafa, delikatnie się...
Gafą zaczęłam. Bym tego nie nazwała. Małe przejęzyczenie, ale mam wrażenie, że ono rozładowało ogromne napięcie.
To znaczy, no ja się bardzo stresowałam tym wyjściem, bo to nie jest moje naturalne środowisko, no nie ukrywam tego. Na co dzień nie wychodzę na scenę i nie mówię i nie czytam czegoś przy tak ważnych osobach. No ale myślę, że wyszło bardzo, tak właśnie tak jak mówisz, rozodwojąco. Wybrnęłam z tego, myślę, bardzo dobrze. No ale jestem z tego też bardzo dumna, że to właśnie mnie poproszono o tak ważną rzecz.
Mediolan, to wszystkim hejterom zamknijmy teraz buzię.
Mediolan Corlina 2026, proszę Państwa.
Otóż to, jesteś sprinterką, masz na swoim koncie mnóstwo medali. Właściwie te medale i tytuły zdobywasz od 2015 roku. Jak doszło do tego, że wybrałaś i postawiłaś w swoim życiu na bieganie, na sprint? To jest bardzo ciężki sport.
Ja od samego początku wiedziałam, że chcę biegać sprinty. Ja byłam dzieckiem, które nie lubiło się męczyć.
A w sprincie się nie męczysz?
Sprint jest męczący, no nie ukrywajmy, to niby jest 100 metrów, ale też męczy, ale sam trening, no nie wyobrażam sobie siebie biegnącą na 800 metrów. 800 metrów jeszcze na zawodach to jest tylko jedno 800 metrów, ale trening, katolicki, różniczy trening, jaki jest wokół tego dystansu, jest no dla mnie, dla małej dziewczynki wtedy, jak zaczynałam sport, no w ogóle nie chciałam o tym słyszeć, więc ten sprint to 60 metrów, od którego zaczynałam, było dla mnie takim idealnym dystansem, bo myślałam wtedy, że no będę biegała tylko 60 metrów i trening, jaki będzie wyglądał wokół tej 60, to będę tylko po prostu biegała maksymalnie 60 metrów i to wszystko. A potem się okazało, kiedy przyszłam do liceum i tak naprawdę zaczęłam wtedy prawdziwe trenowanie w dzień. No okazało się, że to nie jest tylko bieganie 60 czy 100 metrów, tylko to też jest i siłownia, skoczność i wszystkie takie specjalistyczne treningi. To potem już wiadomo, zmieniło to podejście, ta mentalność, którą miałam za dzieciaka. Ja w ogóle nie chodziłam do żadnej szkoły sportowej. Pamiętam, że gdzieś tam czwartki lekotyczne były w klasie podstawowej.
Takiej zwykłej, tak, zwykłej tak, klasie.
Zwykła klasa podstawowa. W moim ukochanym Zakrzewie. Potem gdzieś tam były rozmowy, że faktycznie może lepiej dać mnie i moją siostrę do gimnazjum sportowego, no ale gdzieś tam jedyne sportowe gimnazjum było w Pile, no to już było troszeczkę daleko, ale też trener gdzieś tam nie był, taki trener początkowy nie był zadowolony z tego, że mówi nie, te szkoły sportowe, to nie jest dobry pomysł. No i zakończyło się na tym, że i szkołę podstawową, i gimnazjum, i liceum ukończyłam w szkole niesportowej.
To też jest to osiągnięcie, bo to pokazuje, jak dużą ambicję i zacięcie miałaś w sobie, żeby poza zwykłymi lekcjami jeszcze sama, z własnej woli, uczestniczyć w treningach.
Wszyscy wiedzieli, że trenujemy i gdzieś tam te wyniki potem, jak się pojawiły pierwsze, mniejsze czy większe, no to gdzieś tam WF-iści czy nawet szkoła, nauczyciele też gratulowali na lekcji. W późniejszym etapie też było ciężko, jak zaczęłam wyjeżdżać na obozy kadrowe i mnie praktycznie nie było. No to gdzieś tam nadrabianie materiału samemu no nie jest czymś łatwym. No ale jak widać, dałam radę. Z perspektywy czasu człowiek myślę, że tak patrzy na to i docenia tamten czas też przede wszystkim, kiedy teraz pracuję i też dzielę pracę ze sportem, to tamten czas bardzo doceniam.
Teraz jaką pracę ze sportem dzielisz?
Ja jestem żołnierzem Wojska Polskiego, służę w 12. Brygadzie Zmechanizowanej w Szczecinie, więc najpierw idę do pracy, a potem chwilka odpoczynku dla siebie i uciekam na trening.
Jesteś zawodowym żołnierzem.
Tak, zawodowym żołnierzem.
Kiedy to do ciebie przyszło?
Po igrzyskach w Tokio.
2021.
W 2021 roku zaczęłam myśleć po prostu o mojej przyszłości. Wiadomo, gdzieś sport na pewnym etapie się kończy, czy to prędzej, czy to później.
Na początku tej drogi, po pierwszych igrzyskach już miałaś takie myśli, że sport kiedyś się skończy?
Bo miałam w grupie starsze koleżanki, które myślę, że też z tej rozmowy dużo wyciągnęłam i trzeba było po prostu myśleć o takiej karierze dwutorowej. Przed igrzyskami miałam dwa razy naderwany mięsień dwugłowy i 2 lata tak naprawdę zostałam wyjęta z zawodnictwa i rywalizacji w sprincie, więc wiedziałam, z czym to się je i mówię, kurczę, no jeżeli coś takiego znowu się wydarzy, a tego nigdy nie wiadomo, czy się wydarzy, czy nie, no to zaczęłam myśleć. Po długich namysłach poszłam na przeszkolenie. No i też dołączyłam do Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego, gdzie sportowcy gdzieś tam z osiągnięciami najwyższej rangi również są, więc tam służyłam przez 2 lata. No ale następnie gdzieś tam musiałam, ze względu właśnie na słabe wyniki sportowe w lekkoatletyce, zmienić jednostkę. Obecnie jestem w 12. Brygadzie Zmechanizowanej.
Dzisiaj można powiedzieć, że dzielisz swój prywatny czas między Szczecin a Poznań?
No na dzień dzisiejszy tak naprawdę mnie praktycznie w domu nie ma. Non-stop jestem w sezonie i to też jest tak, że dzięki uprzejmości właśnie mojej jednostki i Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego, czyli tam, gdzie służą sportowcy, mogę być właśnie oddelegowana do tej jednostki i dzięki temu ja mogę wyjeżdżać po prostu na sezon i obozy przygotowawcze. No ale jak zjeżdżam z obozów, no to najczęściej tutaj do Poznania, do narzeczonego i wtedy odwiedzamy i moją rodzinę, i jego rodzinę.
I Radio Poznań.
Tak. I po prostu ja załatwiam wszystkie szybkie sprawy i odwiedzam wszystkich, którzy chcą się ze mną spotkać. No i potem znowu następnie wyjeżdżam i mnie znowu nie ma gdzieś tam przez miesiąc.
Bo jeszcze zanim przejdziemy do tych bobslejów, to chciałabym ci się spytać, jak wygląda trening sprinterki, bo wspomniałaś o tym, że to nie tylko bieg.
Na pewno jest bardzo dużo takich treningów szybkościowych, dynamicznych, skocznościowych. Również jest siłownia, gdzie jest siła dynamiczna i siła ciężka, ale też są treningi wytrzymałościowe w tym początkowym etapie przygotowania do sezonu. Też ten trening zmienia się tak naprawdę cyklicznie. Mamy jakieś tam cykle. Miałam cykle treningowe i one jakby się zmieniają co tydzień. No na pewno sprint jest bardzo takim dystansem, który eksploatuje zawodnika, bo samo wyjście z tego bloku, unieruchomienie tego ciała w blokach, potem wystartowanie na strzał sędzi, tutaj też trzeba zachować spokój, którego tak naprawdę w tym momencie no nie ma, no bo się stresujesz, myślisz, żeby jak najlepiej wyjść.
Tu się liczy każda sekunda.
Każda sekunda, każdy nawet ruch, każdy mankament ma znaczenie, nawet tutaj wśród kobiet ma znaczenie to, czy jesteś w czasie miesiączki, jak dzisiaj spałaś, jak się czujesz, co ci się zjadłaś, to wszystko ma znaczenie i Jednak wyjście z bloków jest bardzo, bardzo mocne. Potem gdzieś tam w trakcie biegu to ciało też musisz utrzymać ten krok, to kolano i gdzieś tam, a na przykład widzisz, że zawodniczki zbliżają się koło ciebie, czy gdzieś tam cię wyprzedzają. Czasem jest tak, że po prostu zawodnik się usztywnia i mimo tego, że chce szybciej biec, to w momencie tego usztywnienia tego ciała, no nie jest w stanie tego zrobić. No niby to 100 metrów jest bardzo krótkie,
ale 11 sekund.
Tak, 11 sekund.
Dwa mrugnięcia okiem.
I to jest naprawdę tak skomplikowane i wszystkie mankamenty muszą się złożyć, żeby naprawdę pobiec fantastyczny wynik.
Supermocne. Słuchają Państwo podcastu Radia Poznań.
Klaudia Adamek, pierwsza w historii polskiego sportu zawodniczka, która zakwalifikowała się zarówno na letnie, jak i zimowe Igrzyska Olimpijskie. Ale na początku była lekkoatletyka i sprint. Kiedy zdałaś sobie sprawę z tego, że jesteś w tym dobra?
Był taki czas, kiedy byłam właśnie tu nastolatką i wygrywałam wszystkie mistrzostwa Polski w mojej kategorii na 100 i 200 metrów, na 60 metrów potem startowałam na hali i wtedy tak przyzwyczaiłam moją też rodzinę, że oni po prostu byli przyzwyczajeni tylko do jakby tego wygrywania. I były takie momenty, kiedy na przykład miałam srebro, no to ja już nie byłam zadowolona. Wtedy w tamtym okresie myślałam, że jestem super i w ogóle to źle może zabrzmi, ale wtedy miałam takie poczucie, że nieważne jaki trening bym zrobiła, to i tak wygram. No a potem przyszła jedna kontuzja, przyszła druga kontuzja. To też myślę, że wyszło z troszeczkę z mojego takiego zaniedbania w treningu. Bo w treningu jest tak, że robimy główny ten trening, który trener oczekuje. Ja pamiętam, że w tamtym okresie nastoletnim to miałam tak, że główny trening był podstawą i to było do zrobienia, a jeżeli były jakieś rzeczy stretchingowe, rozciągające, jakieś ćwiczenia, które miałyby wzmocnić partie, których no nie do końca na treningu potrafimy zrobić, to było takie coś dodatkowego i jak miałam coś takiego robić, to ja miałam robić to albo przed treningiem, albo po treningu. No i czasem wiadomo, że ja jeszcze jak dojeżdżałam pociągiem z moją siostrą do Piły, no to nie było czasu na to. I to było zaniedbane. Była pierwsza kontuzja.
To nie do końca z zaniedbania, co z no, kwestii logistycznych, no bo to jednak kawał i drogi, i czasu na no, taki dojazd.
No, to raz, ale...
Jesteś zbyt surowa dla siebie?
Możliwe, ale ja uważam, że dla chcącego nic trudnego, no w tamtym okresie troszeczkę też nie miałam jakby głosu na to, no bo pociąg był o którejś, trener nas też odwoził na pociąg, więc no nie miałam jakby takiej możliwości, żeby nie wiem, powiedzieć, nie, ja pojadę za godzinę, no bo też mama czekała na nas w Zakrzewie właśnie na peronie i gdzieś tam to wszystko było dobrze ustalone. Może jestem surowa dla siebie.
Mimo tego, że musiałaś i dojeżdżać i spędzać tyle czasu, godzin w pociągu, to odnosiłaś te sukcesy. Później zdarzyła się ta kontuzja. Mówisz, że zaniedbanie, a to tak naprawdę kwestia tego, że doba ma tylko 24 godziny.
No i czasem mi po prostu brakuje tych dodatkowo jeszcze 2-3 godzin. Ja lubię wszystko ogarnąć na już. Dla mnie czegoś nie ma, że potem, albo zaraz, albo za chwilę, tylko że ja już chciałabym wszystkie rzeczy robić na już i to mój narzeczony mi często wypomina, bo jak gotuję, to ja wywieszam pranie, tutaj jeszcze coś przetrę, tutaj coś zrobię, tutaj jeszcze trzeba coś w łazience zrobić i po prostu 5 rzeczy naraz i potem się tylko denerwuję, że mam tyle rzeczy na głowie i że nikt mi nie pomaga, więc kurczę, to już jest chyba taki wiek, bo moja mama też tak miała. No ale faktycznie czasem nie umiem tego opanować i faktycznie zbyt wiele sobie biorę na głowę. Potem wychodzi tak, że jestem bardzo zmęczona po całym dniu.
W którym momencie przyszedł ten pomysł, żeby połączyć twoją sprinterską karierę z karierą bobslejową?
Tak naprawdę ja dostałam telefon od trenera kadry bobslejowej, teraz trenera kadry B w bobslejach. W 2023 roku najpierw dostałam wiadomość też od takiego znajomego, że jakiś trener chce się skontaktować ze mną, że szuka numeru telefonu i czy on może mu podać. Ja mówię, no dobra, podaj mu, nie ma problemu. No i ten trener do mnie zadzwonił, no ale ja wtedy odmówiłam, bo zapowiedział mi, czy nie chciałabym dołączyć do kadry bobslejowej, że tutaj gdzieś tam on widzi, że te wyniki moje w lekkoatletyce nie idą tak dobrze, no i czy nie chciałabym dołączyć i spróbować zobaczyć właśnie w bobslejach. No i ja kategorycznie jeszcze, ja to pamiętam, że że jechałam na trening właśnie. Kategorycznie odmówiłam, powiedziałam, że ja się przygotowuję do sezonu halowego, a gdzieś tam w późniejszym etapie myślę o igrzyskach w Paryżu, bo jeszcze o nie walczyłam.
Nikt ci nie będzie marzeń zabierał.
Ja nawet szczerze mówiąc, nie wiedziałam, co to są bobsleje. Ja nie wiedziałam w ogóle, czy to jest sport olimpijski na tamten moment, więc no naprawdę, no może to głupio zabrzmi,
ale aż tak bardzo się
nie interesowałam tymi zimowymi tak dokładnie, więc bardziej byłam tutaj w świecie tych letnich sportów. No nie ukrywajmy, no bobsleje są dosyć mało popularne w naszym kraju. Kompletnie nic o tym nie wiedziałam. No ale zaczął się sezon halowy, a ten trener też miał zawodników, którzy startowali w lekkoatletyce, więc spotkaliśmy się, pamiętam, na pierwszym meetingu w Toruniu. Podszedł do mnie, się przedstawił, że to jest ten trener, że to jest on, który do mnie tam dzwonił i w ogóle. No i tak było chyba z trzech spotkań, na meetingach na hali. No i pamiętam, że były Mistrzostwa Polski. Ja przyjechałam tam bardzo zestresowana, bo liczyłam i gdzieś tam łudziłam się chyba troszeczkę, że wejdę do tego finału. No i gdzieś tam powalczę o ten wynik chociaż, bo jednak też miałam nacisk duży od sponsorów, innych środowisk. Jechałam tam bardzo zestresowana, sfrustrowana i z taką nadzieją, że może jednak te meetingi, które były wcześniej, to był jakiś błąd i że po prostu tutaj nagle się jakieś objawienie nastanie, tak? No ale no nie udało się. Nie weszłam do finału, bardzo słaby wynik. Siedziałam, pamiętam, załamana na hali rozgrzewkowej tak w rogu, żeby nikt mnie nie widział. No i nagle
mocno idzie. Cię to złamało?
Bardzo mocno, bo po tym starcie dostałam 15 minut później wiadomość, że jakby nie spełniłam oczekiwań i że muszę przyjechać na spotkanie. Wiedziałam, co mnie czeka i wiedziałam, że to jest po prostu to, o czym myślałam, więc no jeszcze na dobitkę dostałam taką informację. No i przychodzi ten trener i mówi, no Klaudia, dobra, to tutaj wypełnij mi informację, no tu imię, nazwisko, PESEL, maila, no i wyślemy ci powołanie na obóz. No i ja taka załamana, siedziałam na tym krześle, ale wypełniłam, mówię, dobra, on niczemu nie jest winien, więc no wypełnię i przynajmniej się ode mnie odczepi, a nie będzie pytał, dlaczego.
Ale to jest piękna historia. To jest historia o tym, że jak się zamykają jedne drzwi, to się otwierają inne i wystarczy być otwartą.
Ja w tamtym momencie w ogóle nie byłam na tym etapie psychicznym w podejściu do życia, jak jestem teraz. W tamtym momencie myślałam, że mi się po prostu świat zawala, bo lekkoatletyka to moja miłość i nagle co ja mam z niej zrezygnować?
Osunął ci się trochę grunt.
No i to bardzo. W pewnym momencie ja nie wiedziałam, co ja mam zrobić. Siedziałam sama w mieszkaniu w Bydgoszczy i tak naprawdę, gdyby nie moja pani psycholog i moja przyjaciółka, to ja po prostu nie wiem, czy po prostu byłabym w tym miejscu, w którym jestem. Myślę, że na pewno nie, bo też nie jestem osobą, która dzwoni z każdym problemem do mamy. Ja wolę sama załatwić sytuację albo rozwiązać ten problem, bo dla mnie takie właśnie dzwonienie do mamy jest taką oznaką słabości i czasem ja na przykład nie umiałam płakać przy kimś, bo dla mnie to była w ogóle oznaka słabości i nie potrafiłam tego w ogóle okazywać i bałam się takich emocji. W tamtym momencie nie dość, że tu się posypało, to jeszcze ktoś mówi mi o nowej dyscyplinie, o której ja nic nie wiem. Tutaj życie prywatne, przede wszystkim zawodowe mi się sypie. Sponsor odchodzi ode mnie, bo w lekkoatletyce jest słabo i chce zmienić dyscyplinę na bobsleja. Przecież podpisywali ze mną umowę jako lekkoatletka, więc po prostu tak naprawdę praktycznie patrząc...
Tsunami.
Tak, z każdej strony po prostu jakiś cios. Ja sobie tłumaczę, że to po prostu gdzieś tam też moje zaniedbaniem. Ale otwierają się nowe drzwi. I jadąc na pierwszy obóz, jeszcze wiadomo, że jak już podjęłam tą decyzję, która no nie była łatwa i taka była troszeczkę...
A musiałaś wtedy zrezygnować z lekkoatletyki, żeby się zdecydować na te bobsleje? Czy mogłaś to równolegle ciągnąć?
No nie, no po prostu jakby ja nigdzie nie poinformowałam, że zakończyłam karierę lekkoatletki i to też tak nie działa, że na przykład jak przychodzę do innego sportu, to automatycznie tam mi się zamykają drzwi. Na samym początku jeszcze nikt nie wiedział tak naprawdę, że ja zmieniłam w ogóle dyscyplinę. Dopiero chyba po 2 miesiącach Jak zaczęliśmy właśnie trenować na tym trenażerze w Cetniewie, to udostępniłam rolkę z treningu. To był pierwszy mój post na Instagramie, w mediach społecznościowych, nad którym się zastanawiałam, może z 2 dni. Najgorsze było wtedy to, co ludzie powiedzą z mojego środowiska lekkoatletycznego. Jak oni będą na mnie patrzeć. I na pewno, i jakby gdzieś ja już założyłam, że wszyscy będą sobie myśleli, a to już koniec Adamek, to już na tym się zakończyło. I nic z niej już wtedy nie będzie. Myślę, że tamten moment i ta sytuacja i te wszystkie sytuacje, które się zbiegły w jedną, chyba po prostu musiały wtedy nadejść, żebym może po prostu ruszyła też z kopyta w drugą stronę. No i też postanowiłam się wyprowadzić z Bydgoszczy, bo już naprawdę ta Bydgoszcz mnie bardzo gdzieś tam ciążyła. Ja po prostu nie umiem mieszkać sama, a w tamtym momencie mieszkałam 2 lata sama i wtedy się dowiedziałam tak naprawdę, że ja nie potrafię mieszkać sama. No i wróciłam do domu rodzinnego. Pojechałam na pierwszy obóz ten bobslejowy. Wróciłam z tego obozu bobslejowego, moja gdzieś tam familka, bo oni myśleli, że to takie jest bardziej takie, no, na chwilę, ale że gdzieś tam wrócę jeszcze do tej lekkiej. Mój świętej pamięci dziadek bardzo był podekscytowany, bo był bardzo wielkim fanem żużlu i gdzieś tam, jak zobaczył mnie, jak dostałam ten kombinezon, chyba po 2 miesiącach albo 3 miesiącach dostałam kombinezon. Kombinezon, kolce, kask, takie wiadomo, początkowe, tak przyszłam, przyjechałam do domu, ubrałam się w to i wyszłam taka dumna, to wiadomo, moja mama, moja babcia mówi, no, okej, fajnie, a dziadek, widziałam, dziadek to miał w oczach normalnie taki błysk i mówię, dobra. Dziadek zawsze mnie wspierał i to właśnie widziałam w jego oczach. No i tak gdzieś się zaczęło. No, po pierwszym miesiącu no, nie byłam zadowolona w ogóle z tego obozu bobslejowego, ale drugi, trzeci już tak się zaczęło fajnie dziać. Kumałyśmy się fajnie z Lindą, zaczęłyśmy się dogadywać. Wiadomo, że są lepsze i gorsze dni, jak żyje się z człowiekiem tak naprawdę w dzień, przez pół roku.
No tak, bo jako sprinterka byłaś indywidualna, totalnie.
Tak, no zawsze sobie powtarzałam, że ja nigdy nie będę w sportach drużynowych. Ja się nie nadaję. Nie nadaję się, tak. I myślę, tak z perspektywy tego czasu i z tych wszystkich wydarzeń, które się wydarzyły w moim życiu, po prostu los.
Ja udowodnił sobie
to tak,
ci.
Ja sobie tak tłumaczę, wiesz, że los po prostu wystawia mnie na próbę. Zawsze mówiłam, że ja tylko sprinty, nic innego. Proszę, mamy bobsleje. Że ja nie będę nigdy w sportach drużynowych, bo się nie nadaje. Proszę
a tu
bardzo.
Mamy sztafety i bobsleje.
Tak, i bobsleje. Czekaj, jeszcze coś było. No, to takie bardziej prywatne rzeczy, że ja nigdy, 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 a tu proszę. Takie sytuacje, więc no myślę, że po prostu coś mnie takiego spotyka, żeby mnie to tak doprowadziło do pewnego celu, który muszę osiągnąć w życiu. I po prostu chyba też czekam, co jeszcze mnie czeka w tym.
Dzisiaj już
tym.
Jesteś bardziej otwarta, już nie mówisz, że nigdy czegoś nie zrobisz?
No nie używam słowa nigdy. Mój narzeczony się śmieje, że teraz jest tylko chyba może, zobaczymy, ale no słowo nigdy zostało wykluczone z mojego słownictwa i dzięki tej zmianie ja jestem bardziej otwarta też na inne rzeczy i nie zamykam się w takim hermetycznym moim kręgu i nie dopuszczam niczego innego. Wiadomo, że rzeczy, które przychodzą do mnie są gdzieś tam filtrowane, analizowane, podejmowane w sposób odpowiedzialny, ale no na pewno dużo, dużo to we mnie zmieniło.
Kiedy dostałaś tą informację, po jakich zawodach, po których, że jesteś zakwalifikowana, jedziesz na igrzyska? W bobslejach.
W sumie to był taki ostatni tydzień zawodów, bo do 18 stycznia w ogóle zamykało się kwalifikacje. Kwalifikacje się robiło do 18 stycznia, koniec, kropka. No i w bobslejach jest tak, że liczą się 7 najlepszych startów. My miałyśmy na przykład ich 9 bodajże, ale 7 najlepszych punktowanych startów się wliczało do tej całej klasyfikacji. Tydzień wcześniej byłyśmy w St. Moritz na Pucharze Świata i pamiętam, jak Linda mi powiedziała, dobra, musimy tylko dojechać. Ja mówię, okej, taka byłam bardzo spokojna i mówi, ale potem mi to jeszcze dodała, że jak dojedziemy w top 10, to w ogóle będzie krzyczała i chyba tego bobsleja podniesie. Mówię, okej, w porządku, jakby ja też nie chciałam...
Przyjęłaś instrukcję.
Przyjęłam instrukcję, ale też nie chciałam się emocjonować za bardzo, bo wiem, jak to jest. No i ten start nam nie wyszedł. No, nie weszłyśmy do drugiego ślizgu. Byłyśmy 21. To była niedziela. My po tym starcie od razu jechałyśmy do Innsbrucka na Puchar Europy, bo tam właśnie były podwójne zawody i w mono, czyli w jedynce, czyli sama Linda, i w dwójce. Po tym starcie, jak jechałyśmy, to może zamieniłam z dziewczynami z 4 słowa. Ale to nie tak, że byłam na nie zła i obrażona, tylko po prostu...
Byłaś smutna?
Byłam smutna i rozżalona. Może nie, że nie umiałam sobie poradzić, ale było mi bardzo ciężko i rozmawianie o jakichś, nie wiem, pierdołach nie sprawiało mi za bardzo jakichś takich przyjemności. No było ciężko. No ale myślę, że każdej z nas było ciężko, bo Lindzie też było ciężko. Co prawda, no Linda na przykład w mono już miała tą kwalifikację, więc jakby mogła sobie spokojnie powiedzieć, no kurczę, no jestem, mam już w mono kwalifikację, no to w dwójce najwyżej nie będzie, tak? Więc no tutaj też byłam taka, nie wiem, taka trochę zmieszana.
Sama w tym.
Bo my mamy tam jeszcze jedną rozpychającą właśnie, Marikę. No ale gdzieś tam, no mi zależało bardzo na tych igrzyskach po prostu. No. Ja zaczynając ten sport, chciałam jechać na igrzyska. No ale pojechaliśmy do Innsbrucka. Dziewczyny odpaliły laptopy. Ja w ogóle gdzieś tam nie chciałam, w ogóle poszłam po prostu na spacer, bo musiałam trochę odetchnąć, też porozmawiać z narzeczonym, bo to gdzieś tam taka osoba, z którą zawsze rozmawiam. Przychodzę z tego spaceru, Alaski już tam tabelki zrobione, liczenie punktów, nazwiska wypisane, które jesteśmy, kto nam jeszcze może
liczenie
zagrozić.
Liczenie matematycznych szans.
Tak, tak. I to był tydzień, gdzie... Była wyższa matematyka, logistyczne układanie tej punktacji tak, abyśmy po prostu zwiększyły tą naszą pozycję. Bo tak naprawdę my tą kwalifikację stuprocentową dowiedziałyśmy się 17 stycznia. W sobotę, kiedy dojechałyśmy
Czyli
do...
Czyli nawet nie, że po, już
nie,
po tym
Nie. 17 stycznia dojechałyśmy do mety, zobaczyłyśmy jedynkę z przodu i mówię, dobra, zarąbiście. W najgorszym wypadku będziemy trzecie, bo jeszcze dwie Niemki za nami jechały, nie? No chyba pojedziemy na tę igrzyskę. No ja chyba do momentu, kiedy nie odebrałam rzeczy na igrzyska olimpijskie, nie mogłam w to uwierzyć i...
Bo... Że niby nie miałaś tego wybuchu takiego?
Nie. Tylko krzyknęłam po prostu, jak dojechałyśmy do mety, krzyknęłam takie juchu i jakby cieszyłam się po prostu z jej wygranej, cieszyłam się, nie umiem tego określić, że jakby niby wiedziałam, że to nam da tą kwalifikację, ale ja nadal bałam się, że coś się wydarzy, bo przecież w niedzielę był Puchar Świata w Altenbergu, na którym my nie startowaliśmy, tylko byłyśmy na Pucharze Europy. I mówię, kurde, jak ta jedna zawodniczka, nie wiem, nagle będzie jakieś objawienie i dojedzie, nie wiem, w top 3, to jesteśmy w czarnej D. No ale dziewczyny mi wtedy też tam tłumaczyły i uświadamiały tak już na siłę, że słuchaj, no nawet jak ona była pierwsza, to na nie jakby nas nie przeskoczy i w ogóle. My też nie byłyśmy na jakiejś pozycji ostatniej, tylko my miałyśmy tam zapasu dwie zawodniczki, ale ja nie wiem, chyba po prostu bałam się, że może coś się wydarzyć, że faktycznie tej kwalifikacji nie będziemy miały. I dopiero jak odbierałam te stroje, tą całą kolekcję na zimowe igrzyska olimpijskie, dopiero uwierzyłam, że jadę na igrzyska. I to była taka radość. Ja jadąc po ten strój, po tą kolekcję, pierwszy raz miałam takie emocje.
Nie miałaś takich, jak odbierałaś ten cały pakiet do Tokio?
Nie. Miałam mniej świadomości wtedy, jak jechałam do Tokio. Co się dzieje i... Zupełnie inaczej przechodzę teraz tą całą otoczkę i cały ten czas przed igrzyskami do Milano Cortina, a inaczej przechodziłam ten czas do Tokio.
To jest taka historia o niebywałej sile. Ty z turbo trudnego momentu w swoim życiu, w którym byłaś zdołowana, było ci przykro i właściwie nie wiedziałaś, co będzie dalej się działo. Dziś osiągasz jeszcze przed wyjazdem na te igrzyska szczyt. Jesteś jedynym sportowcem, który się zakwalifikował do 2 igrzysk. Udowodniłaś całemu światu, że jesteś wielka.
Ja chyba nie jestem gotowa na takie rzeczy, jeżeli chodzi, no nie wiem. Po prostu ja chyba mogę powiedzieć, że jestem z siebie dumna, że mimo tego, co się działo w moim życiu, od najmłodszych lat do teraz, nie załamałam się, chociaż było ciężko, ale po prostu wyszłam z tego i... No stałam się nieśmiertelna po prostu w świecie sportowym i No, wow.
Masz, twoje życie to jest gotowy scenariusz na film, tak naprawdę.
Kurde, ja bym była taką, ja jestem taką jajcarą trochę, że ja z tego filmu to raczej komedię bym zrobiła.
Klaudia, spotykamy się w programie Supermocne. Czujesz te supermoce?
Kurczę, nie chcę wyjść na... Ja jestem taka skromna dziewczyna, wiesz. Ja jestem taka skromna, ja nie lubię tym emanować. Czy ja jestem supermocna? Myślę, że w swoim świecie tak.
A jakie są te twoje supermoce?
No na pewno wytrwałość i na pewno dążenie do celu. Siła, którą mam, ale siła, którą odziedziczyłam po mamie i dodałam do tego siłę z tych ciężkich momentów, która już tak eskalowała, że jestem na tym etapie, na jakim jestem.
Twoja historia jest niesamowita, jesteś wielka, jesteś super mocna. Trzymamy kciuki i będziemy ci pewnie wszyscy dodawać tu energii.
Proszę mocno trzymać kciuki.
Bardzo dziękuję tobie, że znalazłaś czas w swoim tutaj zabieganym też harmonogramie na to, żeby odwiedzić Radio Poznań. Państwu mówię już do usłyszenia w Supermocnych.
Dziękuję bardzo.
Supermocne. Jeśli podobał się państwu ten odcinek podcastu, zachęcamy do obserwowania naszego kanału, dodania odcinka do swojej listy lub pozostawienia komentarza. Zapraszamy też do słuchania programów Radia Poznań i na stronę www.radiopoznan.fm.